Minister Marek Gróbarczyk jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Też pewno by się podpisał pod listą osób związanych z pokoleniem JP2, bo wszyscy zostaliśmy przez świętego Jana Pawła II jakoś ukształtowani, jakoś wychowani i nasza postawa wobec życia związana jest z tym wielkim pontyfikatem.
Czy nie ma co ukrywać, że przecież jesteśmy dziećmi Jana Pawła II, ten kierunek, który został przez niego wyznaczony, bezwzględnie musi być przez nas kontynuowany. Dla nas ogromne zadanie przekazać tą spuściznę, ten cały dorobek kolejnym pokoleniom. To jest najważniejsze, żeby zachować w narodzie tego ducha.
Staramy się to zrobić. Proszę słuchać audycji Piotra Dmitrowicza, bo on jest autorem tych audycji w każdą sobotę od godziny 11 do 12, ale z panem ministrem już nie o Ojcu Świętym Janie Pawle II, tylko o konkretnych rzeczach. Od czego zacząć? Jest przekop, susza, PZM. Panie ministrze, wybór tematu należy do pana.
Myślę, że najistotniejszym tematem, który nas dotyka albo na pewno dotknie, to jest oczywiście ten, który pan redaktor zaznacza i podkreśla, czyli susza. Program walki z suszą, cały program generalnie rozwoju retencji musi zostać zrealizowane, a przede wszystkim bardzo potrzebne są doraźne działania, bo tak jak przyglądamy się wynikom IMGW, czyli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że styczeń był najbardziej suchym miesiącem w historii pomiarów, czyli nie było suchszego miesiąca w historii Polski, który notujemy, niż ten styczeń, który jest już za nami. To wskazuje jednoznacznie, że sytuacja przede wszystkim z opadami, a przede wszystkim właśnie z poziomem wód może się dramatycznie załamać w tym roku, ale z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że od 3 lat mamy już permanentną suszę. W poprzednich latach również nie było to zadowalające, jeśli chodzi o ilość opadów. W związku z tym po prostu musimy przebudować cały system, który do tej pory był realizowany w Polsce, czyli nikt do tej pory nie zakładał, że taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, a więc przede wszystkim walka z suszą.
Ale założyć można było, rozmawialiśmy będąc w Elblągu z archeologiem, czyli kimś, kto z ziemią ma dużo do czynienia, powiedział to stepowienie postępuje od kilkunastu lat. To znaczy ta susza, która jest w Polsce, trwa i trwa. Pan minister mówi, trzeba to zrobić, a to już powinno być robione, a nie planowane.
No właśnie dochodzimy do kwintesencji, bo faktycznie, jeżeli popatrzymy na tą mapę historyczną, meteorologiczną Polski, to już od 80. lat XX wieku można zauważyć to postępujące stepowienie, podnoszenie się temperatury i zmniejszanie się opadów. No mieliśmy dramatyczne rzeczy w 2007 roku, czy w 97 roku, gdzie były przecież potworne powodzi i niestety to wyznaczyło pewien kierunek, który w Polsce był realizowany, a więc tylko i wyłącznie walkę z powodziami. Czyli wszystkie inwestycje, które do tej pory były prowadzone, czy przygotowywane, to tylko i wyłącznie na okoliczność powodzi, a więc wysokie wały, a więc zbiorniki, ale suche, nie mokre, a więc wszelkiego rodzaju odwodnienia, a nie nawodnienia. To wszystko dzisiaj należy przebudować i to w takim trybie ekstraordynaryjnym, no bo przede wszystkim chcemy zabezpieczyć to pod kątem bieżących oczywiście spadków poziomów wody, co jest niezwykle trudne i powiem szczerze, że jest to oczywiście walka z wiatrakami, bo to potrzebne są pokolenia i lata na to, żeby odwrócić taki bieg. Ale bezwzględnie musimy to podjąć i w tym roku wyasygnowaliśmy na ten cel 400 milionów złotych, która przede wszystkim jest skierowane w małą retencję, małą meliorację, czyli irygację, te wszystkie urządzenia, panie... tylko dokończę, panie redaktorze, te wszystkie urządzenia, które do tej pory miały za zadanie odprowadzać wodę, muszą mieć charakter również gromadzenia wody, a więc przebudowa zastawek przede wszystkim pod kątem zabezpieczenia rolników wody.
Powiedział pan minister, że ten proces obserwujemy od lat 80., że były źle podejmowane decyzje już w III Rzeczpospolitej, jeśli chodzi o retencję, ale pan minister 4 lata jest już minister, piąty rok już pan jest ministrem, już powinno coś być wykonane tak na dobrą sprawę. A drugie pytanie, tak pan minister, ja też zawiesiłem głos, bo nie powinno się dwóch pytań naraz zadawać. 400 milionów złotych, dużo, mało, trudno ocenić, ale brak wody to jest alarm dla całego państwa. Znacznie ważniejsze niż właściwie CPK, znacznie ważniejsze niż przekop, bo bez wody żyć się nie da.
Czy oczywiście ta sytuacja jest bardzo dramatyczna, ale przede wszystkim w obszarze rolniczym i to na obszarze środkowej Polski, a więc województwo wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie w części, lubelskie, podlaskie. Więc to jest ten pas najbardziej suchy, który uderza przede wszystkim w uprawy i w rolników. Nie ma tutaj niebezpieczeństwa, ja chcę państwa wszystkich uspokoić w zakresie dostarczania wody do mieszkań, bo to zupełnie inne ujęcia, zupełnie inny rezerwuar wody, to pompy głębinowe, które są w 100% zabezpieczone, bo wody podziemne są w dobrej kondycji. Natomiast najgorszym jest to, że gleba właśnie na głębokości do pół metra obecnie osiągnęła wilgotność 40% średnio. Oczywiście proszę zwrócić uwagę, że to się zmienia, ale możemy powiedzieć, że średnio, a więc już wchodzi w tak zwaną przysuchę, czyli mamy na tyle utraty wody powierzchniowej, że to najbardziej uderza w uprawy rolnicze i w rolnictwo.
I co możemy zrobić?
Teraz jedynym sposobem, aby doraźnie zabezpieczyć, czyli wprowadzić rozwiązania, które pomogą rolnikom, to przede wszystkim już wprowadzony program budowy zbiorników mikroretencyjnych, czyli do 1000 m2, który każdy rolnik, w zasadzie każdy właściciel posesji, jeśli tylko taką dysponuje, może sobie wybudować bez pozwoleń, tylko i wyłącznie na zgłoszenia. Na to również są udzielane w ramach programu rolniczego dotacje. Drugi element to program, który obecnie chcemy wprowadzić, to jest program budowy studni głębinowych, czyli każdy będzie mógł sobie tą przysłowiową deszczówkę gromadzić w ramach studni głębinowej, czyli głębokich ujęć, tak aby ta woda po prostu nie uciekała, aby tworzyć takie mikrorezerwuary właśnie w obrębie również gospodarstw domowych. No oczywiście proszę zwrócić uwagę, że podstawą obecnie będzie przebudowa całego systemu melioracyjnego na irygacyjny, czyli odwrócenie tych zastawek, przy czym nie można też wpaść w szaleństwo i likwidować odwodnienia, bo za chwilę przecież będziemy mieli nawałnicę, no to co natura zabrała, odda. Więc trzeba stosować rozwiązania, które będą działały w obydwie strony, czyli na ewentualność powodzi i na ewentualność suszy, czyli utrzymywanie odpowiedniego poziomu właśnie w tej małej melioracji w rowach rolniczych. To również wszelkiego rodzaju inwestycje w tym zakresie udrażniające, pogłębiające, no i tworzące właśnie takie mikrorezerwuary.
Czy to się dzieje? Czy to są plany? Czy naprawdę już ktoś gdzieś wbija jakąś łopatę?
Rozpoczynamy pierwszy program, który na tej podstawie przygotowaliśmy rozwiązanie dla całego kraju, to system pilotażowy, który obecnie jest przebudowywany w województwie zachodniopomorskim. Tam taki program został wdrożony właśnie oceny wszystkich urządzeń melioracyjnych i przystosowania ich na okoliczność właśnie gromadzenia wody. czyli takiej mikroretencji. To nie są trudne zadania, to da się przeprowadzić w kilka miesięcy. Większym problemem jest oczywiście identyfikacja tych wszystkich miejsc, a przede wszystkim to element szerszego programu, który nie może się zakończyć tylko w tym roku. To po prostu trzeba zbudować na dziesięciolecia, aby w 100% nawodnić ten teren. Z drugiej strony też przygotowujemy to w oparciu o największe cieki wodne, czyli te działania nie będą rozrzucone tak, a komuś się tu wymyśli, tam się wymyśli, że trzeba przebudowywać. To przede wszystkim w obszarze największych rzek w danym województwie, czyli obszar zlewniowy, który będzie pokrywa największą ilość terenów rolniczych.
Królową polskich rzek Wisłę nazywa ciekiem wodnym?
Ja to nazywam obszarem zlewniowym w terminologii oczywiście wodnej, ale mający charakter królowy zlewniowej.
400 milionów złotych w tym roku przeznaczone na ten cel. Te 400 milionów złotych trafia do kogo? Do polskich wód? Czy kto o tym
to
dysponuje?
To Wody Polskie będą dystrybuowały te pieniądze poprzez oczywiście własnymi siłami realizację zadań, ale i również wszelkiego rodzaju przetargi, które będą organizowane w zakresie przebudowy odpowiednich urządzeń melioracyjnych.
Powiedział pan minister zachodniopomorski, więc przenosimy się do Szczecina w naszej rozmowie. PZM, Polska Żegluga Morska. Był komisarz, który miał uzdrowić tego komisarza, już nie ma. Co w tym PZM-ie się dzieje?
No, myślę, że jesteśmy w etapie, gdzie PZM ma dobrą sytuację, przede wszystkim finansową, ustabilizowaną. Oczywiście proszę zwrócić uwagę, że PZM tak działa jak market światowy, a więc to, co obecnie się dzieje w Chinach, bezwzględnie uderza przede wszystkim w transport morski, więc mówienie dzisiaj z hura optymizmem zawsze musi być opatrzone tą ewentualnością dekoniunktury światowej. Ale możemy powiedzieć, że sytuacja jest bardzo stabilna. W związku z tym podjąłem decyzję o wyborze nowego dyrektora przedsiębiorstwa, więc wprowadzenie organu spółki, Rady Pracowniczej.
Jeżeli ktoś ustabilizował sytuację PZM-u, to dlaczego odszedł ze stanowiska? Dlaczego go tam nie ma?
Ponieważ wprowadzamy dyrektora dyrektora przedsiębiorstwa, a nie komisarza mającego za zadanie właśnie działanie wyprowadzające przedsiębiorstwo z zapaści. Ten etap zakończyliśmy i realizujemy kolejne działania. Oczywiście przy tej okazji ja chciałem bardzo serdecznie podziękować panu Pawłowi Brzezickiemu, który świetnie wykonał to zadanie, jeśli chodzi o
PZM był zadłużony i przestał być zadłużony, czy też te długi dokładnie nadal
tak,
ma?
Dokładnie tak się stało. Oczywiście te długi występują, ale one są w pełni bankowalne, czyli przedsiębiorstwo radzi sobie z tymi długami, prowadzi normalną politykę żeglugową, rozpoczyna proces inwestycji i myślę, że to był najwyższy czas, aby po prostu wrócić do prawidłowego działania przedsiębiorstwa, a więc powołać wszystkie organy wynikające z tytułu ustawy i statutu.
PZM i stocznia szczecińska, druga stocznia w Szczecinie, Gryfia, ta budowa słynnego promu, prom obiecany, prom niebudowany, promu jak nie było, tak nie ma, panie ministrze?
No właśnie, proszę zwrócić uwagę, że dla nas, dla naszego rządu jest priorytetem, a już nie mówiąc o naszym ministerstwie, bo to jest pierwszy filar funkcjonowania gospodarki morskiej, to jest przemysł stoczniowy. Oczywiście dzisiaj jest osoba odpowiedzialna za przemysł stoczniowy. To jestem ja. To jest minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, który bierze na siebie całą odpowiedzialność w tym zakresie i absolutnie po to, żeśmy to zrobili, aby ktoś jak gdyby był w 100% odpowiedzialny, a nie tak jak do tej pory było, że likwidowało się stocznie, tylko nie wiadomo, kto jest winny w wyniku tego. Więc na tej podstawie stworzyliśmy cały program rozwoju przemysłu stoczniowego, przemysłu okrętowego w oparciu o zamówienia przede wszystkim od polskich armatorów, a więc budowę ropaksów. Ten temat jest niezwykle trudny, ponieważ rozpoczęty kilka lat temu przede wszystkim koncentrował się na zaprojektowaniu takiego
ropaksa. Nie udało się zaprojektować.
Niestety konsorcjum, które podjęło się realizacji, no nie zrealizowało tego zadania.
A wypłatę dostało, czy nie?
Oczywiście to są zależności pomiędzy stocznią, pomiędzy armatorami a konsorcjum. Oczywiście tam ta sprawa będzie miała pewno charakter gdzieś tam lokujący się w sądach, podejrzewam, bo przecież jest to odpowiedzialność finansowa, nie ma co ukrywać, ale w każdym bądź razie no, było to zadanie niezwykle trudne, bo zupełnie nowatorskie statki o zupełnie innych napędach z długimi liniami ładunkowymi, nie możemy sobie na to pozwolić, aby czekać na to, że za rok będziemy mieli sytuację znowu przedłużenia projektu i tak dalej. Więc armatorzy podjęli decyzję o zakupie gotowego w projektu. Ten projekt jest obecnie procedowany w oparciu o dwóch armatorów, czyli PZM i PZB. Została powołana spółka Promy Polskie, która ma za zadanie inwestować, budować te promy dla armatorów. Ten miesiąc ma się zakończyć już finalizacją tej umowy. Przede wszystkim dotyczy to warunków technicznych i samych promów, bo dwóch armatorów funkcjonuje w troszeczkę innych uwarunkowaniach. W związku z tym najistotniejsze jest, aby zbudować efekt skali, czyli zamówienie będzie dotyczyło czterech promów. Zupełnie nowego promu, którego projekt będzie zakupiony i w założeniu, że będzie to budowane po prostu w polskich stoczniach. To jest jak gdyby najistotniejszy
priorytet. Polskie stocznie są jeszcze, posiadają nadal wiedzę i umiejętność, jak taki prom wybudować, czy już stoczniowców nie ma, już nabrzeża są nieczynne, czy nadal?
Nie, no oczywiście, panie redaktorze, tak dramatycznie nie ma, ale jest ogromny odpływ, był odpływ przede wszystkim kadry zarządzającej i kadry projektowej, nadzorczej i tak dalej, z kadry stoczniowej ogólnie to nazywając. Oczywiście, jak to wszyscy wskazują, mamy alternatywę. Budowę w Chinach. No ale dla nas to nie jest alternatywa. Na tej podstawie chcemy odbudować przemysł stoczniowy i idzie ciężko.
No dobrze,
nie ukrywam, że idzie po prostu ciężko jak po grudzie, ale zdecydowaliśmy się na to, żeby realizować tą politykę odbudowy przemysłu stoczniowego w oparciu o konkretne zamówienia. Te zamówienia muszą być w 100% rynkowe. W związku
ale
z tym
nie mogą być rynkowe, bo my przecież drożej wybudujemy niż prom w Chinach, bo przecież inaczej być nie może.
Ale ja mówię o rynku europejskim. Redaktorze. W związku z tym mamy tu podstawę, jeśli chodzi o to, żeby ten prom był po prostu konkurencyjny, bo on będzie konkurencyjny i wcale to tak nie jest, że te kwoty są nie wiadomo, różnica pomiędzy Chinami a Polską jest nie wiadomo jaka, bo przecież mamy do czynienia z jakością, mamy do czynienia z wszelkiego rodzaju wykonaniem czy elementami właśnie już podnoszącymi wartość promu i tutaj zbudowanie, na czym się ogromnie koncentrujemy obecnie i armatorzy nad tym pracują, aby po prostu zamówienie promu było z jednej strony opłacalne dla stoczni, z drugiej strony było opłacalne po prostu dla nich.
Jest godzina 8:38, Marek Grubarczyk, minister Marek Grubarczyk jest gościem Poranka Wnet. Na chwilkę popłyńmy w górę. Odry jest port w Kędzierzynie Koźlu, to jest prywatna inwestycja, tam są już rozmaita infrastruktura pobudowana, brakuje tym inwestorom fragmentu torów i ten port nie działa. Dlaczego, panie ministrze?
Proszę zwrócić uwagę, że jest to przedsięwzięcie całkowicie prywatne, co tutaj jednoznacznie wskazuje, że trend ten należy utrzymywać, ponieważ państwo wyzbyło się już od wielu lat właśnie z kompetencji związanych z portami śródlądowymi, z infrastrukturą w zakresie portów śródlądowych, z terenami tymi. W związku z tym inwestycje, które następują na rynku prywatnym. To jest zawsze problem, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju inwestycje w zakresie dróg, dostępu od strony lądu, czy z koleją, czy z drogami. I ułożenia współpracy pomiędzy tymi podmiotami. Ja jestem bardzo dobrej myśli. Myślę, że ten proces dobiegnie końca. Zresztą jestem orędownikiem tego, aby ta linia została bezwzględnie wybudowana.
500 metrów.
Na brzeże, a przede wszystkim terminal logistyczny w Kędzierzynie, w Koźle bardzo dobrze rokuje i na pewno go wspieramy, przy czym oddziaływanie nasze jest tutaj bezwzględnie ograniczone. To jest biznes prywatny, ale go na pewno będziemy wspierać i ja jestem tutaj całym sercem za tym, aby to realizować.
Bo to trwa dosyć długo, a to jeden z fragmentów. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Bitwa o Odrę, bitwa o żeglowność, bitwa o interesy. To jest tak, że to poważne sprawy. Tak,
znaczy, myślę, że mogę dzisiaj zdradzić pewną tajemnicę. No, udało nam się przeforsować w raport oddziaływania na środowisko i akceptację tego raportu przez stronę niemiecką, więc postęp jest. W związku z tym będziemy aplikować do Komisji Europejskiej o znacznie większe środki na Odrę i rozpoczynamy cały proces inwestycyjny. To już się zaczęło, jeśli chodzi o Lubiąż i Ścinawę. Oczywiście przed nami kilkadziesiąt, dwadzieścia, dokładnie 7 jeszcze stopni wodnych do wybudowania, więc tutaj rozwiązanie nie może być takie punktowe. Po prostu musimy i do tego nam są potrzebne wszelkiego rodzaju zgody i dokumenty, aby rozpocząć już w pełni proces inwestycyjny, a więc budować wszystkie stopnie równolegle.
Nie zatrzymamy się dziś w rozmowie nad Zatoką Pucką, bo jest godzina 8:42, a informacja na temat przekopu. Co teraz się dzieje? Pan minister w jakimś wywiadzie powiedział, że będzie drożej o 20%, ale czy się dzieje? Czy idziemy? Czy jest postęp?
Nie, no oczywiście, panie redaktorze, chcieliśmy to zrobić w najbliższych tygodniach, w związku z tym, że infrastruktura nie jest jeszcze do końca gotowa, a przede wszystkim bezpieczna, a chcemy zrobić taki mały briefing dla dziennikarzy, jak wygląda postęp prac, w związku z tym, że obecnie jest budowany nabrzeże od strony Zatoki Gdańskiej, które będzie stanowiło już pewien element portu, nowego portu przy podejściu do przekopu przez Mierzeję, czyli do podejścia do śluzy, to jak gdyby będzie naoczne przedstawienie, jakie jest zaawansowanie pracy. W każdym razie mogę państwa zapewnić, harmonogram jest utrzymany, jesteśmy zgodnie z umową, wykonawca realizuje to zgodnie z planem.
Ale coś tam się jeszcze dzieje na poziomie europejskim. Jest przecież silne lobby, na pewno wspierane przez Rosję, która chce zablokować przekop. Czy tam jakaś jest możliwość jeszcze? No,
oczywiście nastawiamy się na wszelkiego rodzaju działania unijne. Przecież wiemy, że osobą odpowiedzialną za ten obszar jest komisarz Timmermans, który ma jeden cel, jeśli chodzi o politykę w stosunku do naszego kraju. W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie, duże spotkanie z organizacjami ekologicznymi właśnie na zaproszenie pana przewodniczącego przewodniczącego Timmermansa. Ustalano tam przede wszystkim inwestycje w zakresie gospodarki wodnej i obszarów leśnych. Nie bez powodu to się dzieje, nie bez celu. Wiemy, że wszelkiego rodzaju działania mogą zostać podjęte, przy czym ja tutaj jestem bardzo spokojny. Zrealizowaliśmy to zgodnie z... Cały proces przygotowany był zgodnie z obowiązującym prawem. Uzyskaliśmy wszelkie potrzebne pozwolenia na tą okoliczność. Wiemy, jaki jest tutaj mocny wpływ i lobby rosyjskie. Mam nadzieję tylko, że po prostu komisja nie będzie postępowała w takim kierunku. I nie będzie to wynikiem po prostu tego lobby przy użyciu organizacji ekologicznej.
A może?
Jak to mówią, Komisja Europejska może wszystko. Ale mam nadzieję, że tego nie.
Panie ministrze, co? Stawiamy kropkę. Na zegarze godzina 8:44.
Dziękuję bardzo.
A tyle tematów jeszcze zostało do poruszenia. Minister Marek Gróbarczyk, minister żeglugi morskiej i...
Gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.
Gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej był gościem Poranka Wnet. Jeszcze raz, panie ministrze, dziękuję za przybycie.
Serdecznie pozdrawiam, dziękuję bardzo.
Zachęcam do czytania i państwa, i pana ministra Kuriera Wnet, bo to jest dobra gazeta. A teraz posłuchamy piosenki po prostu tak.